Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa. Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, dla niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca. Bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Słyszymy dzisiaj w liście świętego Pawła Apostoła do Rzymian, to, co niegdyś zostało napisane zostało dla waszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma, podtrzymywali nadzieję. Nadzieja to jest, wydaje mi się, coś takiego bardzo charakterystycznego właśnie dla czasu Adwentu. Można powiedzieć, że cały Adwent jest takim czasem szczególnie poświęconym nadziei. I tak samo, kiedy słyszymy dzisiejsze proroctwo ze Starego Testamentu, z księgi proroka Izajasza, słyszymy obietnicę, słyszymy wezwanie do nadziei. Podobnie dzisiaj, kiedy święty Jan Chrzciciel mówi do ludzi, którzy przychodzą do niego na pustynię, mówi o obietnicach Bożych, wzywa do nadziei. Tak myślę sobie, że to jest dla nas może nie widzimy tego, ale dla dzisiejszego chrześcijaństwa jednym z największych problemów jest to, że my często nie dostrzegamy tego, że nam brakuje wiary, nadziei i miłości. Nie rozumiemy, co to znaczy często, że nam tego brakuje. Nie odczuwamy czasem tego braku. Gdybyśmy odczuwali brak, to byśmy odczuwali jednocześnie pragnienie. Gdybyśmy sobie dobrze uświadamiali nasz brak nadziei, to byśmy bardzo pragnęli tej nadziei i już nie idąc w dalsze rozważanie, świat by wyglądał inaczej, gdybyśmy jej pragnęli. Ale co to jest właściwie nadzieja? Jak sobie to uświadomimy, to możemy wtedy bardzo jej zapragnąć i możemy zacząć żyć najpierw myślą o nadziei, o naszych konkretnych też nadziejach, a potem coraz bardziej to realizować. Wydaje mi się, że można orientować się, czym jest nadzieja, jeżeli sobie narysujemy taki trójkąt. W jednym rogu na dole tego trójkąta będzie beznadzieja. Będzie stan, kiedy człowiek nie ma nadziei. I to nie jest wcale tak, wiecie, że ludzie, którzy nie mają nadziei, że oni się bardzo męczą tym, że nie mają nadziei. W gruncie rzeczy bardzo często ludzie nie powiedzą, że czuję, że brak mi nadziei. Pamiętam taką kobietę, której przez dłuższy czas, z którą rozmawiałem na temat jej jakichś tam spraw, problemów i tak dalej. Jej tam partner, nazwijmy to życiowy, pił, brał narkotyki i to się ciągnęło już latami, latami, latami. I ona cały czas była osobą, która... Ona się nie męczyła tym, że jej brak nadziei. Ona nie widziała rozwiązania dla swoich problemów i cały czas to, co charakterystyczne dla niej było, ona cały czas była zmęczona i poddenerwowana. Widziała, że nic nie może z tym zrobić, że jej życie stanęło w miejscu, że wszystko od lat się kręci, te same problemy, nawet wydaje się, że coraz większe. Brak możliwości zrobienia czegokolwiek z tym wszystkim. Człowiek, który widzi, który w taki sposób patrzy na życie, ja nie mogę tak naprawdę nic zrobić z moimi problemami w życiu. To wszystko jest jakby niezależne ode mnie. Taki człowiek tak naprawdę odsuwa od siebie te problemy. Nie chcę myśleć na dobrą sprawę, nie podejmuje takiej refleksji, na pewno nie podejmuje systematycznej refleksji, jak sobie z tym poradzić. Tak długo, jak długo da się z tym wytrzymać, to nie będę tak naprawdę próbował nic zrobić. Oczywiście każdy będzie mówił, co ja, oczywiście, że ja próbuję coś robić, no ale nic się nie da zmienić. Ale przy beznadziei można poznać, to jest charakterystyczna rzecz po tym, że jesteśmy bardzo zmęczeni i mamy dość. Jesteśmy zdenerwowani i zmęczeni. Wyobraźcie sobie, i to można wiele lat przeżyć w takim stanie. Niedawno oglądałem taki film, gdzie pokazywano eksperyment na szczurach. Szczura włożyli do akwarium, szczur pływał 10 minut i utonął. I coś do kogoś dzwoni. Kolejny szczur tyle samo. Natomiast gdzieś tam ci naukowcy, tak, co robią naukowcy, topią szczury głównie. Ci naukowcy trzeciemu szczurowi po chyba 8 minutach pływania podali taką deseczkę, że ten szczur wyszedł i sobie odpoczął sobie. I kolejnego dnia tego samego szczura znowu do akwarium. Szczur popływał, tym razem popływał sobie kilkanaście minut i znowu dostał deseczkę. Odpoczął sobie. I znowu szczura do akwarium. Wyobraźcie sobie, no pozwolili mu utonąć, ale wyobraźcie sobie, ten szczur był w stanie pływać 15 godzin, zanim utonął. Popatrzcie, jaka ogromna jest różnica, jaka jest różnica w sile, jeżeli zwykłe zwierzę taką nadzieję już nie nadprzyrodzoną, nie mówimy o jakichś nadprzyrodzonych rzeczach w tej chwili, ale taka zwykłe biologiczne spodziewanie się ratunku. Mnóstwo osób żyje w stanie permanentnego przemęczenia i zdenerwowania, nie toną jak te szczury, bo nie pływają w wodzie, tylko w swoich problemach życiowych, prawda, które ich topią, ale nie zabijają, ale ludzie przeżywają całe życie w takim stanie permanentnego zmęczenia i można powiedzieć bycia zalanym swoimi problemami. To jest jeden róg naszego trójkąta, beznadzieja. Drugi róg naszego trójkąta to jest coś, co wielu ludzi uważa za nadzieję, ale ja bym to nazwał inaczej. Niedzieja. Niedzieja polega na tym, że ja w sumie w głowie myślę, że a może coś się w życiu jeszcze zmieni? Sobie mówię tak słowami poety, jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, ale nic się nie dzieje. Gdzieś mam w głowie, nie dopuszczam, nie jestem załamany wszystkim. Myślę, że jeszcze coś się zmieni, prawda? Nadejdzie dzień. Ale tak naprawdę w niedziei ja nie sięgam po skuteczne środki. Ja z tą nadzieją na zmianę jeszcze nie zacząłem tak naprawdę współpracować. I tutaj oczywiście znowu większość ludzi nie powie, że ja nie współpracuję. Nie, powiemy, że owszem, no, ja rzucam palenie, ostatnio rzucałem 2 miesiące temu, no niestety wytrzymałem 3 godziny, albo no, ja podejmuję z żoną rozmowy, żeby jakoś ten kryzys nasz małżeński przełamać, albo oczywiście to nie jest tak, że ja beznadziejnie, ja każdego dnia biorę się do pisania pracy magisterskiej, w zeszłym tygodniu udało mi się stronę napisać. Natomiast nie sięgamy po środki, które w oczywisty sposób znacznie by polepszyły właśnie owoce. Dzisiaj święty Jan Ewangelista mówi do faryzeuszów, wydajcie owoce nawrócenia. Faryzeusze są ludźmi niedziei. Oni mają niedzieję, że coś się stanie, ale nie zaczynają używać wszystkich środków, które mieliby do dyspozycji. Czyli na przykład, jeżeli rzucam palenie, to próbuję tak wytrzymać, ale nie interesuję się, jakie są najlepsze sposoby wspomagające rzucenie palenia. Nie pójdę nigdy w życiu, nie pójdę na przykład do poradni uzależnieniowej, żeby zapytać, a co ja mogę zrobić z tym. Nie interesuję się tym mocno, próbuję, mi nie wychodzi. Jeżeli jest kryzys małżeński, nie pójdę szukać na przykład czasem wsparcia mediatora w takich rzeczach, ani nie pójdę do księdza, żeby dłużej o tym porozmawiać czy coś, tylko staram się co jakiś czas być milszy dla żony. Ale gdybym sobie wypisał, jakich sposobów można użyć, żeby to przełamać, to bym wypisał sobie całą masę rzeczy, których nie zrobiłem. Albo zrobiłem chwileczkę, ale za chwilę rzuciłem. Tak na przykład jest często z osobami, które zmagają się, to jest domena częściej kobiet, z problemami z odżywianiem się, że nawet byłam na jednym czy dwóch spotkaniach z jakimś dietetykiem czy terapeutą czy czymkolwiek, ale szybko zrezygnowałem z tego, jakoś uznałem, że to mi nie pomaga. Jeżeli zmagam się trzeci rok, tak, z pisaniem pracy magisterskiej i ktoś mi mówi, słuchaj, ja napisałem pracę magisterską siedząc po ileś tam godzin codziennie w planie sobie pisałem w bibliotece. Trzeba spakować się, wyjść do biblioteki, siedzieć. Zobacz, może ci to pomoże. Bardzo niewielu jest ludzi, którzy sięgają po te naprawdę środki, które mogą być najskuteczniejsze. Jeżeli nie jesteśmy w kompletnej beznadziei i nawet się nie zabieramy za rozwiązanie problemu, to bardzo często jesteśmy w niedziei, czyli takiej naiwnej nadziei, że przyjdzie taki dzień, kiedy wszystko się zmieni. I wreszcie na górze tego trójkąta byłoby to, co jest nadzieją ewangeliczną. Nie poddaję się, bo wierzę w ostateczne zwycięstwo. Co jest charakterystyczne dla nadziei ewangelicznej? To, że ja wierzę w to zwycięstwo, ale wierzę, że ja chcę użyć wszystkich środków, nawet tych, których się boję, do tego, żeby razem, żeby z łaską Bożą współpracować dla zwycięstwa, dla skuteczności tego. Druga bardzo ważna rzecz w nadziei ewangelicznej. Ja przyjmuję, że będą straty. przyjmuje, że jest taka możliwość, że rzucając palenie, że jeszcze mi się 10 prób nie powiedzie i nie mam zamiaru po 5. nieudanej próbie się poddać. Biorąc kryzys małżeński, ja przyjmuję, że będą straty, czyli że 3 razy zwrócę się do tej żony i zostanę niezrozumiany, niewysłuchany, wyśmiany i tak dalej, ale ponieważ to jest nadzieja ewangeliczna, więc ja jestem zdecydowany i mimo 77 razu ja się nie poddaję. Wreszcie, no właśnie, z tym jest związana jeszcze jedna rzecz. Ja chcę, jestem przygotowany na to, że będę powtarzał mój wysiłek. Jeżeli Bóg nam coś obiecuje, jest to do spełnienia wtedy, kiedy rzeczywiście człowiek odpowiada na Bożą obietnicę nadzieją. Ale zobaczcie, i tutaj jest coś takiego bardzo niezwykłego, co daje nam chrześcijaństwo. Ostatnio oglądałem króciutką przemowę profesora Federico Zimbardo. Nie wiem, niektórzy z was pewnie kojarzą. To jest redaktor od bardzo wielu lat takiej serii Psychologia i życie. Grube takie książki, co parę lat są wydawane. Chyba jedno z najpoważniejszych nazwisk w tej chwili na świecie, jeżeli chodzi o psychologię. Zresztą upodobał sobie jakoś tam Polskę. Dosyć często o nim tutaj w Polsce słychać. I mówił Federico Zimbardo o swój popisowy temat, prawda, o wycofanych mężczyznach, o mężczyznach, którzy się wychowują na komputerach i w izolacji i są słabi w nawiązywaniu relacji. I teraz dochodzi do końca tego wszystkiego, ja tego wątku nie będę już rozwijał, dochodzi do końca tego wszystkiego i mówi, i kochani, jakie jest rozwiązanie tego wszystkiego? I mówi tak, zostawiam to wam. Ja opisałem problem, wam zostawiam rozwiązanie. Wszystkim kobietom, którym zależy na tym, żeby były w związkach, rodzicom, którym zależy na tym, żeby ich dzieci nie żyły w izolacji, nauczycielom i, mówi Zimbardo, i wszystkim, którzy chcą mieć wkład w presję ewolucyjną, tak aby nasz gatunek był ponad ślimakami. Czy was to motywuje? Czy chcecie mieć wkład w presję ewolucyjną, aby nasz gatunek był nad ślimakami? Mnie to niespecjalnie motywuje. I kiedy mamy takie wielkie problemy społeczeństwa własne i właściwie nie wiemy, do jakiego momentu uda nam się zawalczyć, co jest realnie do osiągnięcia, a może umrzemy w połowie drogi, może różne wielkie rzeczy, którymi trzeba się zająć, zostawimy tym, którzy przyjdą po nas. Do tego, żeby w takich sytuacjach żyć, pracować z nadzieją, kluczem jest wiara w ostateczne zwycięstwo. Powiem tak, do tego, żeby żyć pełną nadzieją, właśnie taką, która korzysta ze wszystkich dostępnych środków, która przyjmuje konieczność wysiłku, która przyjmuje to, że tu się nie da wrócić jak w grach komputerowych do poprzedniego sejwa, tylko będę ponosił bardzo znaczące straty życiowe, walcząc o poprawę różnych rzeczy. Tutaj powiem tak, jest konieczny zmartwychwstały, po prostu. Tutaj jest konieczny Jezus. Jeżeli moją perspektywą jest to, że tak czy inaczej wszystko ja skończę w grobie, a nawet jeżeli moją motywacją są moje dzieci, dla których ja chcę się starać, ale i one prędzej czy później skończą w grobie, oby nie za szybko, ale jeżeli nie mam tego ostatecznego, wiary w ostateczne zwycięstwo, którym jest zbawienie, życie wieczne, Królestwo Boże, komunia z Bogiem w wieczności, to jestem jak ten szczur, któremu prędzej czy później zabraknie siły, bo nie wierzy, że tą deseczkę, że ten ratunek ktoś mu spuści. To Jezus przychodzi do nas i dlatego tak się cieszymy z Bożego Narodzenia, z tego Jego pierwszego przyjścia. Jezus przychodzi do nas i mówi, idąc za mną, przejdziesz i zwyciężysz. Zobacz, ja przeszedłem wszystko. Ja przeszedłem śmierć, nikt nie wierzył w to, że to się właśnie tak przychodzi. Spójrz na mnie, pójdź za mną. Jeżeli będziesz szedł za mną, to twoja nadzieja nie okaże się próżna. Świat mówi, no to dobrze, przejdziesz, idź, walcz, ale umrzesz. Tak jak Herbert pisał w Trenie Fortinbrasa, bądź wierny, idź. W ten sposób trafisz do Królestwa Zimnych Czaszek, będziesz bohaterem obok Rolanda, Hektora. Nie pamiętam do końca tego wiersza. To może nam powiedzieć świat. Staraj się, bądź mężny. Ale tylko Jezus daje nam tą pewność wiary, że choć w stajeneczce Panna syna rodzi, przecież On wkrótce. Amen.